Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Jesteśmy z wami po raz 39, a de facto to po raz 40, bo licząc odcinek zerowy mamy dzisiaj taki mały, okrągły jubileusz. Z tej też okazji chciałem tu pozdrowić naszą najbardziej oddaną, najdłużej nas słuchającą osobę, czyli panią Mirosławę z Górek Zachodnich. Pani Mirosławę, dziękujemy, że jest pani z nami, przynajmniej pani. Cieszymy się, że też oczywiście oprócz pani Mirosławy ktoś przypadkiem nas też tutaj czasem podsłucha. Nas, czyli Martę Osowską, która jest ze mną w studio.
Cześć.
Magdę Drozdek, która
dzień
też jest
dobry,
z nami w studio.
Dzień dobry.
I ja jestem też z wami w studio. Ja się nie będę przedstawiał, ponieważ ja nie potrzebuję się przedstawiać.
O, jaki celebryta!
Dokładnie tak. Michał Fedorowicz, tak przy okazji, dobrze. Niech będzie. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali tradycyjnie, poruszymy trzy tematy. Jednym z nich jest najpopularniejszy obecnie serial na świecie ponoć. Tak przynajmniej twierdzi Netflix, a tak przynajmniej twierdzą newsy, które pojawiają się wokół tego serialu. Nie zdradzę wam tytułu, żebyście poczekali jeszcze 30 sekund z nami. W dalszej kolejności będziemy mówić o tym, co się dzieje w telewizjach polskich, bo dzieją się różne rzeczy, różne programy się pojawiają i te programy będziemy sobie jak tradycyjnie krytykować. A na koniec zostawiliśmy wam niespodziankę, czyli wasz ulubiony kącik książkowy, w którym będziemy opowiadać o bardzo fajnych, przyjemnych i optymistycznych rzeczach.
Zawsze.
Tak jak zawsze. Tak jak zawsze zresztą. Tak czy inaczej, zaczynamy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Dobrze, mieliśmy takie seriale w niedalekiej przeszłości, było Stranger Things, było Wednesday, one wykręciły zarąbiste wyniki dla Netflixa, najdłużej, najchętniej oglądane, najszybciej zdobywały top jedynki w wielu krajach świata, Netflix jest prawie w 200 krajach, a te seriale brylowały w 83 krajach, czyli były po prostu takim top 1 ex aequo, ale nadszedł czas, że przyszła pora na zmianę i to dość szybko, ponieważ mamy tą Wednesday chyba z zeszłego roku,
tak.
W tym roku mamy oczywiście serial, oczywiście, nie oczywiście, ale nie się spodziewał, że to będzie manga. Organizacja mangi, anime, czyli takich japońskich komiksów bądź animacji na podstawie tych komiksów. Ten serial nazywa się One Piece. Jeden piece albo jeden piec, zależy jak sobie, czy nie ma polskiego tytułu. Starczy tych moich żartów. Serial One Piece, który w 84 krajach zadebiutował na pierwszym miejscu, więc pobił te rekordy wyśrubowane przez te dwie największe, najsłynniejsze produkcje. I o tym serialu bardzo dużo się mówi i my też o nim powiemy dwa zdania, chociaż być może nie jest to serial konkretnie dla nas, a przynajmniej...
Nie no, bo my jesteśmy przynajmniej nie dziadami. Dla mnie. My jesteśmy po prostu dziadersami, boomersami. Teraz wyjdziemy na takich najgorszych ludzi. Wiecie, trochę jak politycy rozmawiający o prawach kobiet w stacjach, czy coś takiego.
Tak.
Albo nie wiem, albo filmowcy próbujący robić filmy o raperach, nie mający w ogóle żadnego pojęcia o tym środowisku.
Ja myślę, że możemy być usprawiedliwieni, dlatego że ten tytuł akurat się nie przebił w Polsce do tej ścisłego topu. Jest obecny na jakimś 5., 6. miejscu od kilku dni, więc myślę, że wielu widzów może myśleć tak jak my. Czyli ja na przykład absolutnie nie rozumiem fenomenu tej produkcji. Obejrzałam jeden odcinek, strasznie się wynudziłam i nie mam ochoty na więcej.
Dobrze, Marta zachęciła do oglądania, ale ja wam powiem tak, ze swojej strony. Ja Netflixa jako swojego własnego konta nie posiadałem mniej więcej od końca maja, czerwca, czyli przez właściwie całe wakacje nie miałem Netflixa, nie tęskniłem za nim, a teraz na potrzeby tej produkcji sobie tego Netflixa, powiedzmy, założyłem.
Miałem też... to ja też już miałam palec na przycisku usuń subskrypcję i mówię nie wstrzymuję się.
Obejrzyj One Piece jeszcze ten jeden miesiąc.
Tak, no jak chłopaki na siłowni o tym nawet rozmawiali, no to mówię, kurde, dobra, muszę być na czasie.
Dobra, o czym jest ten serial w ogóle? Oprócz tego, że to jest manga, anime, która od ponad 20 lat ukazuje się na rynku japońskim
i
światowym.
Ale tutaj jest to jako film fabularny, tak? Nie widzimy właśnie tej kreski typowej.
Nie, kreski nie ma, chociaż bardzo są te postacie.
Tak. W ogóle kadry, nie?
Kadry, komiksowość, strasznie to wybija. Zresztą takie było zamierzenie chyba twórców, którzy zatrudnili do realizacji tego przynajmniej pierwszego sezonu twórcę komiksów, twórcę właśnie mangi, czyli Eiichiro Odę, jeśli dobrze to wymawiam po japońsku.
Pamiętajcie, jesteśmy boomersami, więc trzeba nam dać poprawkę jakąś, będą te nazwiska przekręcane.
Po prostu to jest produkcja bardziej dla nastolatków, bo tak jak główni bohaterowie, no to są właśnie Nastoletni piraci, tak?
Nastoletni piraci. Właśnie,
bo zmierzajmy do clue, czyli do brzegu, o czym jest ten serial.
Statkiem zmierzamy. Do brzegu, to jest to serial o statkach i piratach. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj głównego bohatera, który ma na imię Małpa, czyli Monkey D. Luffy, i ma, który próbuje zostać królem piratów, co zresztą przypomina wszystkim w ogóle wokoło w tym serialu mniej więcej co drugie zdanie. Mówi, że on będzie kiedyś królem piratów, a żeby zostać tym królem piratów, musi znaleźć legendarny skarb, którym właśnie jest to tytułowe One Piece, czyli jeden piec.
One Piece jest co
nasz król tłumaczeniu.
Po polsku jest też One Piece. Oczywiście, generalnie w polskim tłumaczeniu pojawiają się też inne angielskie słówka typu Grand Line, który jest jakimś tam miejscem na mapie, gdzie trzeba dotrzeć, żeby ten One Piece znaleźć. Więc dosyć karkomyśle to ogląda, no ale to jest też troszkę tak wynika z japońskiego, ponieważ i w japońskim te angielskie słowa były wtrącane pomiędzy te angielskie słowa pomiędzy japońskie kwestie, więc tak też zostało, powiedzmy, przeniesione na język nasz rodzimy. No i mamy tego głównego bohatera. On sobie próbuje skompletować załogę, mimo że zaczyna troszkę jak Jack Sparrow w pierwszym odcinku. Właściwie chyba nawet takie dosyć czytelne nawiązanie mi się wydaje, ponieważ mamy łódkę, z której trzeba wylewać
wodę. Dlatego tak mi się nie podobało.
A, bo ty nie lubisz Johnny'ego Deppa.
No przynajmniej nie w tym wydaniu takim komicznym. Ale w ogóle piratów nie lubię, może dlatego.
No ja bowiem tylko z legalnych źródeł korzystasz, nie?
No, tak.
Dobrze, mamy głównego bohatera. Główny bohater wylewa sobie wodę z łódki, dociera do innego miejsca i próbuje tam sobie skompletować drużynę piratów. Generalnie chodzi o znalezienie tego skarbu, więc fabuła jest mocno pretekstowa. Mają znaleźć skarb i próbują ten skarb znaleźć. I generalnie pierwszy sezon tego serialu jest powstał na podstawie 95 tomów komiksu, czyli pierwszego sezonu, kiedy właśnie ta cała ta akcja odbywa się i w komiksie, i w serialu. Bardzo dużo rzeczy do napakowania, ale też bardzo wiernie jest to wszystko dane, przynajmniej zdaniem samych widzów, samych fanów.
Fanów przede wszystkim. No patrząc na to, jak zawsze ekranizacje są karkołomnym przedsięwzięciem i mają te komiksy, mają już ogromne, czy mangi, mają już ogromne rzesze fanów, to przełożenie tego na serial zawsze się po prostu wiadomo, co się stanie. Czyli będzie totalny backlash, będzie fala negatywnych komentarzy, jak oni mogli zrobić to, dlaczego ktoś wygląda tak, a w komiksie wygląda tak. I no wiecie, cała ta fala taka negatywna fala, jak po tych potworach, co tam się pojawiają czasem w mandze. No to tutaj to wygląda wszystko zarąbiście dobrze. Po prostu świetnie się to ogląda. Tak wizualnie te kolory są ekstra, te postaci są takie bardzo wyraziste. Cały czas się coś dzieje. Trochę jakbyśmy byli w tej dziurze u Alicji w Krainie Czarów, która tam wpada i cały czas jest jakiś nowy świat trochę.
Nie, to tak my chyba szczególnie co innego oglądałyśmy.
Nie no, świetne nie to jest, zrealizowane, pieniędzy? To jest pięknie i pieniądze, no,
widzę
widać.
Widzę te kolory, widzę tą bajkę, ale absolutnie mnie to nie przekonuje, nie jest dla mnie interesujące, bo też nie jest dla mnie tożsame właśnie z tym światem piratów. Może dlatego, że właśnie to ma być tak inna historia, no ale jak widzę, nie wiem, tam jeden taki bohater, on akurat chyba się wciela w marynarza, tak, i występuje w takim fioletowym garniaku, ma blond włoski i wygląda jak typ, nie wiem, z dyskoteki z lat 70. No to, no nie wiem, czy to ma być serial o piratach, o marynarzach, czy o czym.
No generalnie to jest cała siła tego serialu, że to nie do końca serial o piratach, nie do końca jest to serial o tam, powiedzmy, przygodowy, czasami jest tutaj trochę dramatu, jest trochę komedii, co jest tak mocno wymieszane, że no w sumie trudno powiedzieć, do kogo on jest. Ja też mam takie wrażenie, tak, oglądając go, że...
No jest, są tam sceny przemocy, tak, takiej dosyć.
Niby
no,
komiksówka, niby tutaj dzieci, a tam wiecie, ktoś kogoś korcina na dwie części, przepoławia.
No Japończycy akurat potrafią robić taki miszmasz zawsze i ta przemoc u nich nie
niespodziewana jest,
jest
taka bardzo.
No ale właśnie dla kogo to jest w takim razie ta ekranizacja? Skoro jakby no, dla dzieci jest to trochę zbyt brutalne, a jak widzę dla dorosłych, chociaż Marta chyba jest tutaj najmłodsza starzem, jest a dla dorosłych jest to jednak zbyt dziecinne, więc jakby trudno się w to wstrzeć, a jednak ten serial jakby no nie wiem, ludzie chcą
tak
oglądać.
Tak pośrodku.
No chyba kategoria wiekowa Netflixa jest 16, tak?
16 lub 13, bo to zależy chyba nawet od kraju, mi się wydaje, bo widziałem...
Albo może zależy od danego odcinka.
Albo nawet od odcinka, bo pierwszy był
bo
już na pewno,
mówicie,
pamiętam
16. Gdzieś tam się przemoc pojawia, no a pierwszy to jest taki light, że tam, nie wiem, no 13-latek moim zdaniem spokojnie mógłby to obejrzeć.
A czy to nie jest też
tak, oglądają, pamiętajmy. Ale to jest tak samo było chyba... wiekowe, to jest bzdura już teraz.
Tak samo chyba było też z Wednesday, że to jest taki serial niby taki przyjemny, a tam wiecie, wilkoła kogoś rozrywanie, czy tego typu rzeczy.
Tak,
to też
bo
było takie
z jednej
wymieszane.
Strony jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że żeby się coś działo, to musi właśnie być ta agresja, musi być ta akcja i musi być krwawo, że nawet w takich produkcjach dla coraz to młodszych widzów to jest moim zdaniem element już obowiązkowy.
Serial za 18 milionów dolarów za odcinek, mniej więcej tak wyliczono, czyli jeden z najdroższych produkcji w ogóle Netflixa w historii.
Ja nie widzę tam tych pieniędzy.
No ja widzę.
Gdzie? W czym? Buzie
widzę w tym, buzie widzę w tym tęczu. Ja nie widzę, a ja widzę.
A ja widzę.
No w kolorach tylko widzę ci w strojach? No.
W całej scenografii. Wiesz,
generalnie nam się kojarzy Netflix z tym, że oni kręcą bardzo dużo rzeczy na green screenie, tak? Że no. To są generalnie sztuczne tła, zwłaszcza
no tam
w tych ostatnich filmach.
I tak mi się wydaje,
ale
że tak
tutaj
jest
bardzo dużo efektów specjalnych, mnóstwo. Jest praktycznych, jest scenografia jest albo znaleziona, albo wykreowana. Niektóre te statki, które się pojawiają, są ponoć nawet te ich tam, nie wiem, kadłuby przynajmniej, czy też pokłady są nawet zbudowane. Więc tutaj naprawdę, no jeśli 18 pomnożymy przez 8, no to nagle nam to daje 144 miliony dolarów, jeśli
dobrze
liczę.
Boże, jaka strata pieniędzy.
Myślę, że fajnie. Fajnie jestem w ogóle, wiecie, ja nastolatką jestem w głębi się siebie. I patrząc chociażby na ten moment, kiedy młody Manki na łódce jest i pojawia się ten potwór z głębi morza. Ten potwór wyglądał lepiej niż wszystkie smoki w Grze o Tron, bo był jakiś taki autentyczny, był taki szczegółowy i myślę sobie, że okej, dobra, to są te miliony, fajnie to wygląda.
Przynajmniej pokazali go za dnia, nie tak jak w Grze o Tron, wszystkie smoki zawsze, przynajmniej w pierwszych tych, bo w Rodzie Smoka było trochę inaczej, bo tam już są za dnia, ale w samej Grze o Tron to wszystko było po ciemku zawsze, żeby jak ten budżet zamaskować. No dużo się inwestuje, Netflix nie szczędzi pieniędzy, ale to było dosyć ryzyko, nie? Bo wcześniej był ten serial Cowboy Bebop, który też jest klasyką wielką i w sumie ja się spodziewałem, że to będzie super serial, został po jednym sezonie skasowany, ludzie go krytykowali, nie oglądali i tak dalej, a tutaj jakby widzieliśmy zwiastuny tego i sobie to przejdzie bez echa, nie? To wybuchło i ludzie to po prostu chcą oglądać.
Jak w redakcji mieliśmy propozycję wywiadów do tego serialu, przepraszam Netflix, to tak wszyscy popatrzyliśmy na siebie tak, he?
Kto tam jest?
Manga?
Manga, jakie tam są, nikt znany nie występuje. No. Ale może to jest siła, że to jakby nikt nie kradnie, moim zdaniem.
No chyba jednak czerpią na tej sile popularności tej mangi, tak? Inaczej nie sądzę, żeby to się aż tak przebiło, bo też nie widzę, żeby Netflix tak inwestował w marketing tej produkcji, bo ja wcześniej nie widziałam jakoś super zwiastunów, plakatów i tak dalej.
Tak, no nie ma też dużo artykułów na ten temat. To nie jest taki
nawet
serial
zagranicznych mediach.
Jak wszystkie inne, o których tutaj mówiliśmy bardzo dużo, czyli na przykład Sukcesja, czy tak, Gra o Tron, Poród Smoków i tak dalej. Że wiecie, że codziennie się pisze jakiegoś newsa o tym. To jest jakaś taki ukryty fenomen, który ma miliony widzów. I mają taki feel good trochę, bo tam jest dużo, jest ta przemoc, ale jest też mnóstwo takich ciepłych historii i trudnych historii. Nie wiem, fajnie się ogląda ten miks. Tylko trzeba przeżyć pierwszy odcinek, który jest, no powiedzmy szczerze, cringe'owy na maksa.
Tak, to ja przeżyłam ledwo.
Bo jeżeli ktoś właśnie podchodzi do tego nie znając, ja też nie znam, mimo że wiedziałem o istnieniu mangi, nie znałem wiedziałem, ale nie znałem już treści, nie znałem bohaterów, właściwie niczego nie wiedziałem, oprócz tego, że istniał kiedyś taki tytuł, bo generalnie lata temu ja byłem wielkim fanem mangi, anime, spędziłem któreś wakacje 3-miesięczne na studiach oglądając non-stop, siedząc jak taki wiecie, typowy incel, 3 miesiące od rana do wieczora trzaskałem, ale na to nie trafiłem jakby nigdy, nie udało mi się ani tego ściągnąć, ani poczytać. Wchodzę teraz w ten serial i patrzę i jeszcze pierwszym, myślę, kurczę, no nie, to chyba też nie jest dla mnie, ale im dłużej oglądałem, tak by ten bohater mnie przekonywał, bardzo sympatyczny, optymistyczny, próbujący zmieniać ludzi na lepsze, takie niosące takie jakieś pozytywne przesłanie, mimo tego, że jest w takim świecie, w którym są ci piraci.
Bo... Ja się do niego przyzwyczaiłam dopiero w 4 odcinku. Wcześniej nie lubię takich postaci właśnie głośnych, przekonanych o swoim wielkim ego i tak dalej. Ja jestem bardziej w stylu, wiecie, tego Zoro, Rono Zoro. To ja jestem bardziej w takie postaci zapatrzona zawsze. Cicho, z boku, robi swoje i wychodzi.
To co, myślicie, że będzie drugi sezon?
Bankowo będzie.
Ja nie wiem, ile jeszcze zostało tomów
możliwych. Bo brat mi zaspoilerował, że to miało miliard odcinków,
tak,
jeśli
tego jest
chodzi
tak
o
dużo,
japońską
że
wersję.
Nie sposób się to
no to będzie,
więc
to
myślicie,
spokojnie.
Że Netflix też to tak rozciągnie na ileś sezonów?
Jak będą mieli dobry scenariusz, jeżeli będą współpracować dalej z panem Odą, który jest twórcą tego, jeżeli wciąż będą się skłaniać tym jakby fanom głównym tej serii w ogóle animowanej i papierowej, to myślę, że to da radę, bo wiecie, nawet w Japonii zrobili coś takiego, że ci aktorzy głosowi, którzy podkładali dali w animacji głosy tym postaciom narysowanym, oni powrócili do japońskiego dubbingu tego serialu i po prostu podkładają głos tym aktorom teraz, więc widać, fajne, że oni że chcą, że jakby, mhm, jakby chcą jakby docenić, upieścić, nie wiem jak to powiedzieć, tych wszystkich fanów, którzy jakby byli tak przerażeni tym troszkę, że o, kolejny serial kręci Netflix, będzie pewnie nowo jakaś hała.
Od razu nam się wiadomo co przypomina, tak? Czyli to, jaką wszyscy miłością darzyli Wiedźmina.
Wiedźmina, tak.
I jak wszyscy chcieli, żeby było dobrze i ten pierwszy sezon był taki właśnie dopieszczony, że wszyscy tak na niego chuchali i żeby fanom było dobrze i żeby Sapkowskiemu było dobrze i żeby wszystkim dookoła w Netflixie i tak dalej. No i to jest jakąś taka zbiorowa fascynacja tą produkcją tak się przełożyła nawet na ten pierwszy sezon, jakoś tam w miarę pozytywnie, minus historię o tym, że elfy są czarne i tak dalej. Dobra, zapomnijmy. No a tutaj nie, tutaj jest super i mi się w ogóle podobają aktorzy. Super i widać, że to już będą takie gwiazdy, które będą się pojawiały w innych produkcjach Netflixa, że oni wchodzą do tego uniwersum cali na biało.
Musimy już jeszcze dodać do tego.
Że ten Zorro super wygląda.
To znam, bo w domu oglądam z kimś i ten ktoś mówi, że też jest bardzo fajna postać.
No tak, no. Człowiek, trzy miecze, daj spokój.
Bo generalnie to
zielone
nie...
włosy.
Zielone włosy.
Ale to nie jest, bo musicie też, ci, którzy z was jeszcze nie widzieli tego serialu, to nie jest serial, to nie są Piraci z Karaibów, nie jest tego typu serial. To jest serial, w którym są supermoce, główny bohater i ma supermoc w postaci niesamowitej rozciągliwości. W serialu pojawiają się inne osoby, które też mają jakieś umiejętności, zwłaszcza w drugim odcinku jest postać, która potrafi się na kawałki rozłożyć i złożyć do kupy, troszkę jak Terminator, więc no to jest takie trochę pomieszane z plątaniem, bardzo dużo takiej, nie właśnie komiksowości, takiej dużej wyobraźni i takiego mocnego zawieszenia niewiary, no bo jednak ludzie nie potrafią tak się rozciągać z tego, co wiem, przynajmniej aż tak bardzo, albo ręki jak
sobie... Nie widziałeś Magdy na siłowni.
Okay. Mój drogi, potrzymaj mi winogrono.
Dobra, czyli tak, gdybyśmy mieli sobie z tych takich seriali, które nie do końca są dla nas, ale jednak, który byłby lepszy? Jednak ten Wednesday? Czy jednak ten One Piece?
Wednesday.
Wednesday jest lepszy?
Tak.
Ja Wednesday nie przetrwałem dalej niż za pierwszy odcinek.
A ja One Piece nie przetrwałem dalej.
Mi się w Wednesday podobała zagadka kryminalna, a tutaj dopiero gdzieś tam w tym czwartym odcinku się tak wkręciłam, że się zorientowałam, że muszę iść spać, o nie, najgorzej, bo chciałam zobaczyć, co będzie dalej. Szczególnie, że te postaci są naprawdę fajnie przedstawione i taka ta ich historia przed spotkaniem, przed dołączeniem do tej grupy jest super fascynująca.
Plus jest jednak bardziej mroczny i wydaje mi się, że zawsze jednak mrok wygrywa z takimi kolorowymi historiami o piratach.
Ja mam jeszcze takie jedno skojarzenie. Nie wiem, czy widziałyście Teda Lasso kiedyś z Apple TV. Serial o panu trenerze, który musi zbudować drużynę i próbuje tak na siłę troszkę być tą swoją miłością i wręcz zabić tych piłkarzy i oni w końcu to się udaje, wszyscy są tacy zajarani, wtulą sobie w ramiona, wpadają. To wiadomo, serial ma różne, jakby cała ta drużyna piłkarska, którą zarządza Ted Lasso, miała wzloty, upadki, ale generalnie wszyscy się bardzo lubią i tak dalej. I ta postać tego Monkey D. Luffy'ego jest identyczna niemal jak Ted Lasso. Ma skompletować drużynę, chce zrobić z nich lepszych ludzi. Być może Netflixowi właśnie taki serial jak Ted Lasso był potrzebny. O takim feel good obejrzenie.
Pewnie tak, tylko właśnie widownia się dzieli zwykle na dwa obozy. Mhm. Tych, którzy na przykład kochają sukcesję, bo kochają patrzeć na złych, zepsutych ludzi i to jakby nas fascynuje.
Czyli
albo takich, którzy właśnie potrzebują miłych postaci, żeby wszystko się dobrze skończyło i tak dalej, więc dla takich widzów bardziej, wydaje mi się, będzie to One Piece.
Jest jedna kontrowersja, tylko dodam, bo w mandze i w anime, nie powiem kto, ale jedna z postaci ginie, czy też ważna dla niej osoba ginie i tego nie ma w serialu i tutaj się fajnie odpowiedzieć, że to jest skandal jednak, nie? Ale wciąż oceny odcinków są między 8,5 a 9,2, więc bardzo wysoko oceniane, mimo że jakieś odstępstwa od fabuły są, ale nie aż takie jak Wiedźminy, więc nie będą tego nienawidzić ci fani z Japonii, z całego świata, tak jak my, no niestety przestaliśmy lubić Henry'ego i Loren Hishirish, która ten serial nam zepsuła niestety.
Cóż. Ale w ogóle ta manga oryginalna to jest jakaś tytuł sprzed wielu lat, bo być może...
97?
90 któryś, koniec 90.
No to stawiam, że na razie są takie wysokie oceny, bo większość widzów jednak nie zna oryginału. I może teraz zafascynowani do tego wrócą już przy kolejnych sezonach, to wiecie, mogą być bardziej oburzeni, jeśli jakieś wątki się tam będą zmieniać.
Może tak jest. Nie, no. Ale z tego, co widziałem, to fani chwalą. Zaskoczeni są tak jak my, że to się ogląda tak. I... Może nie wszystkim się podoba, to jednak przeważające głosy Marta.
Ja zawsze jestem w mniejszości, już się przyzwyczaiłam.
Nie, za chwilkę ja będę w mniejszości, więc przejdźmy już do drugiego naszego segmentu. Chwila przerwy i wracamy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Dobra, jedziemy z drugim tematem. Przyszła jesień, liście pospadały, letnie ptaszki dawno odleciały. Kiedyś to samo mówiłem rok temu, pamiętam, przy okazji letniej ramówki, więc powtarzam. Wraz z jesienią przyleciały do nas różne produkcje, nie wiem jak je nazwać, nawet reality show czy seriale dokumentalne, ponieważ jedną z nich, o której zaczniemy, czyli Ślub od pierwszego wejrzenia, TVN podpisuje jako serial dokumentalny. I to jest dla mnie cringe. No właśnie, ja generalnie nie znam tych produkcji za dobrze, więc będę troszkę tutaj opierał się na Marcie i na Magdzie, ale... Czy ten Ślub od pierwszego wejrzenia, który pokazuje, jak tam para ma zawrzeć związek małżeński, widząc się po raz pierwszy raz dopiero przed ołtarzem, czy to jest serial dokumentalny faktycznie, czy to jest reality show? Jak to?
To jest serial dokumentalny, jest to eksperyment na ludziach. Mm-hmm.
No niestety nie można tego nazwać reality show, bo TVN nie potrafi z tego zrobić show.
Ale czy to
lepiej, żeby nie robił.
Ale czy to jest zasadne? Czy coś takiego? Bo wiecie, mi się serial dokumentalny kojarzy z jakimś wydarzeniem, które miało miejsce i o tym wydarzeniu robi się jakiś tam materiał. Jakby seriale dokumentalne nie tworzy się z odcinka na odcinek, nie wiedząc, jaka jest historia dalej. Mhm. Rzadko kiedy tak się zdarza, więc tu mam taki pierwszy zgrzyt.
No ja bym to nazwała jakimś takim, no nie wiem, programem. Nie wiem, czy dokumentalnym, no bo wiadomo, że pewne rzeczy są być może wyreżyserowane, czy odpowiednio zmontowane, no ale nie jest to taki też typowy program rozrywkowy. Ja jednak wolę myśleć o tej produkcji w kategorii takich programów randkowych, mimo że tutaj nie ma tego elementu randek, bo uczestnicy poznają się od razu na ślubnym kobiercu.
Tak.
To jest serial dokumentalny, gdyż pokazuje najgorszą stronę Polski. Wszystkie odrapane blokowiska, zapomniane atrakcje turystyczne, a także rzeczy, które nie powinny być atrakcjami turystycznymi, jak Przekop Mierzei, przypominam. Ostatni sezon.
Edycji.
Co także mamy? Obrysowane, pomalowane graffiti wulgarnymi przystanki PKS. To jest serial dokumentalny o Polsce, jaki nie chcemy widzieć, ale ona istnieje.
No tak. Szkopuł jest taki, że produkcja Ślubu od pierwszego wejrzenia, mimo że teraz miała rok przerwy, to dalej uparcie tkwi w tym, żeby nagrywać swój program wczesną wiosną, czyli na przełomie zimy i wiosny, kiedy w Polsce jest szaro, buro i nic się nie dzieje. Więc ci bohaterowie poznają się w takich niezbyt sprzyjających okolicznościach. W dodatku zawsze te śluby odbywają się w tym samym miejscu, czyli w zamku w Ogrodzieńcu. Więc wyobraźcie sobie, czy ktoś chciałby brać ślub plenerowy w marcu w Polsce.
Nikt, dlatego TVN tam wchodzi, znowuż całe na biało i myśli sobie, że świetny pomysł, bo tak, wolne, tanio i nikt nas nie podejrzy.
To nie ma
czyli
pieniędzy
nikt nie zdradzi,
jak w Netflixie.
Nie będzie tam turystów, którzy będą stali z telefonami i po prostu zdradzą najważniejszą rzecz, czyli co się stanie na końcu każdego odcinka.
Tak, tylko jak niestety tracą na tym widzowie, no bo to nie jest atrakcyjny obrazek.
Jest to strasznie w obrazku i wiecie, mówimy i wiecie, o tym już od kilku edycji.
Tak, gdyby to było kręcone powiedzmy w czerwcu, to zupełnie inny byłby przez nas, myślę, odbiór tego programu.
A czy jak w zeszłym sezonie podróż poślubna, czy jakaś tam wycieczka była do Sztutowa, czyli tak, do obozu koncertowego, tak, też była zimą? Czy to już
no to był Góra-Kwiecień.
Góra-Kwiecień,
nie,
okay.
No, tam te
ale
podróże,
też kierunek dość niezły, jeśli chodzi o podróż
poślubną.
Podróże
przypadały na taką późniejszą wiosnę chyba jakoś tam, czy środek wiosny, więc już jakiś taki promyczek słońca gdzieś tam się pojawił, ale wyglądało to po prostu źle.
No i wiecie, wygląda.
To nie jest tak, że nie da się, bo da się zrobić śliczne zdjęcia w trakcie zimy, w slow motion, te płatki śniegu opadające. No pięknie można to pokazać. To jest kwestia tego, jak chcemy to zrealizować i ile chcemy na to wyłożyć pieniędzy. I większość ludzi, która miała zarzuty do poprzednich edycji ślubu, to właśnie chodziło im o to, jak to wygląda w realizacji, finalnie, no bo... Szpalicho ten mróz, te błoto, to, że oni tam muszą w trudnych warunkach, tylko że przez to, że jest to serial dokumentalny, to TVN to wszystko pokazuje. Czyli jak z auto chce podjechać jak najbliżej tego miejsca, w to którym będzie wesele, to się zakopuje w tym błocie, albo nie może zjechać, bo jest tak, wjechać, bo jest tak ślisko. Albo ci ludzie, którzy tam marzną, czekając na młodą parę i muszą dostać lufę alkoholu i jeszcze jest to pokazane, no tak, bo mogliśmy tego nie widzieć, ale musieliśmy.
Wiecie co, ja nie widziałem poprzednich 8 sezonów, bo to jest 9 i przejrzałem teraz 2 odcinki przygotowując się, także się doktoryzowałem praktycznie w parę minut. W drugim odcinku tego sezonu jest sytuacja, w której przyszła panna młoda, nie może sobie poradzić z majtkami i pomaga jej w tej sytuacji ojciec, którego ona woła do łazienki. Więc nie wiem, czy to jest dobry...
Żarty z pasem szachida,
lecące bluzgi pani, tak, która jest teoretycznie nauczycielką wspomagającą, bo tak chyba się przedstawiła na początku. Więc troszkę się tutaj ci ludzie jakby dekonspirują przed kamerami. Tak się zastanawiam, po co tam się pchać? Czy to są faktycznie tacy desperaci, którzy nie mają innego tego? Bo wiecie, ja nie znam tej historii, ale wy może znacie.
Bo jesteśmy wiernymi fankami, a jednak, raczej wiernymi hejterkami tego programu. No i wiecie, idea jest super jakby fascynująca, tak? Dlaczego tacy ludzie zgłaszają się do programu i decydują, żeby wziąć prawdziwy ślub z kimś, kogo zupełnie nie znają, ufając nieznanym ludziom, że będą ekspertami, którzy celnie dobiorą im właściwego partnera, zarówno pod względem wyglądu, charakteru, osobowości. No i wiemy już po tych 8 sezonach, że decyzje tych ekspertów no rzadko bywają jednak trafione.
Zresztą były kontrowersje chyba wokół ekspertów w zeszłym sezonie, prawda?
Tak, no z jednego pana zwolniłyśmy.
Profesjonalne.
Jednego pana zwolniłyśmy po tym, jak zobaczyłeś jego nieprofesjonalne wypowiedzi w mediach społecznościowych, gdzie doradzał osobom, że nie muszą stosować prezerwatyw, bo prezerwatywy zabijają bliskość.
Przypomnę tylko, może powiem tylko, że faktycznie taka sytuacja miała miejsce i pan, który to opowiadał, który wypowiadał się w programie, został z niego usunięty i takie były miejsca w tym wcześniejszym sezonie, gdzie teoretycznie miał się pojawiać, nagle zostawał tak powycinany.
No bo wziął udział w realizacji całego sezonu, ale w ostatniej chwili przemontowano tak program, żeby jednak nie pokazać, że on brał w tym udział.
No i ci eksperci generalnie są
więc
super.
Więc teraz mamy zupełnie nowy skład, ponieważ tamte dwie panie jednak stwierdziły, że chyba też nie chcą mieć dalej nic wspólnego z tą produkcją, więc w 9 sezonie dostajemy 3 nowe panie. No i ja byłam bardzo ciekawa, jak one wypadną. Na razie oceniam na plus.
Ja na minus.
Ale to
nic nie zmieniło.
Dobra. No, ja jestem pozytywnie zaskoczona jedną panią Hanną Konkol, ponieważ jak zobaczyłam, że to jest pani, która od ponad 20 lat zajmuje się HR-em, rekrutacją i konsultingiem, no to mówię, no co ona ma wspólnego przecież z takim formatem, żeby ludzi dobierać w pary. Ale okazuje się, że ta pani ma jakąś taką mądrość życiową i że jednak potrafi te swoje umiejętności zawodowe jakoś tak przekuć chyba sensownie na ten program, że ona wzbudza we mnie zaufanie. I jako jedyna skupia się nie tylko, że ci ludzie, tak mi się wydaje, że pasują do siebie, tylko że dużo zależy jednak od tych uczestników, że oni muszą być otwarci na miłość, muszą być wyrozumiali wobec siebie. No nie do końca, ja też zawsze troszeczkę bronię tych ekspertów, że nie na wszystko oni mają wpływ. Oni podejmują tą kluczową decyzję, żeby tych ludzi ze sobą sparować. No ale nie są w stanie przewidzieć, czy ktoś już przy pierwszym spotkaniu będzie uprzedzony, bo ta osoba mi się gdzieś nie podoba z wyglądu, inaczej sobie kogoś wyobrażałem.
Ja to zwróciłem uwagę na to, co powiedziałaś na początku, że prawdziwy ślub, bo to mnie fascynuje, nie jestem jakby odbiorcą tego programu, ale teraz już będę pewnie. Czy te śluby są faktycznie prawdziwe z dokumentacją, wiecie, tak, Urząd Stanu Cywilnego?
Takie bardzo, bardzo prawdziwe, tak, że później rozwody trwają po kilka miesięcy, jak nie dłużej.
Aha,
ta pani z urzędniczka stanu cywilnego z Ogrodzieńca, którą już dobrze znamy od kilku sezonów,
to
jest ciągle ta sama, więc wierzymy, że nie jest jakby wynajętą aktorką, co zresztą też potwierdzają właśnie historie uczestników, że oni potem biorą prawdziwy rozwód.
A jak już jestem przy tym właśnie, ile takich par w tym programie jakby dalej jest ze sobą po tych 8 sezonach? Czy jakakolwiek?
Mamy udane małżeństwo, tak, Anety Roberta z 6 sezonu, Agnieszki Wojtka z 4 i z 3.
I Adriana.
Tak. Czyli wszystkie pozostałe te zakończyły się rozwodami. Mhm. I to są takie rozwody już
czyli
faktycznie...
Czyli 3 razy 8, 24 pary i tylko 3 udane.
Czyli 21 rozwodów. TVN przyczynił się do wzrostu fali rozwodów w Polsce. Tak?
No ale najpierw chcieli, tak? No jest też, przyczynili się do wzrostu dzietności, bo niektóre pary zdążyły sobie zrobić dziecko, a dopiero potem się rozstały.
To wspaniale.
To się równa już po prostu. Wchodzimy na zero.
A co będzie, jeśli Konfederacja wejdzie i wprowadzi nierozerwalne śluby? Czy ten program będzie miał sens?
Nie wiem.
Wtedy nie będzie na pewno ślubów takich na serio. Myślę, że będą brali taki ślub...
Jak w Stanach Zjednoczonych, bo tam mówiłyście przed programem, że tak. Oni tam się tak na niby jednak hajtają, nie?
Czy tam w Australii też jest tak.
No tak. Tak, to będą takie śluby na zasadzie. Może będzie im łatwiej, bo nie będą czuli takiego bicia nad sobą, że to już jest mój mąż, tylko będą myśleli, okej.
Ale wtedy wydaje mi się, że zupełnie się zmieni to, że teraz do tego programu zgłaszają się osoby, które autentycznie bardzo chcą mieć męża i żonę.
Bo ja usłyszałem właśnie
żeby
to, co...
zmienić ten stan cywilny. A jeśli to by miało być takie fejkowe, no to stawiam, że więcej by było takich osób, które przychodzą tam tylko dla telewizji.
Trochę jak rolnik przekażony by to było wtedy, że te przychodzą po prostu tak się spiknąć,
może się uda, może się nie uda. Tak.
I tutaj zwróciłem uwagę w pierwszym odcinku 9 sezonu, czyli pierwszym, kiedy widziałem, że mówią do tego pana, do pierwszej pary, jest tam ten pan.
Marek.
Pan Marek. Pytanie Pan Marek? Jest, mówię, jesteś tutaj trzeci raz. No to jak? To już był w poprzednich sezonach? O co to chodzi?
Nie był w poprzednich sezonach, tylko zgłaszał się, próbował, żeby mu tam znaleźli żonę i do tej pory po prostu mu nie znaleźli po tych wszystkich kwestionariuszach, które wypełnił.
I dwie inne panie z tego sezonu też przyznały, że już wcześniej się zgłaszały, czyli mamy tutaj taki sygnał, że do tego show jednak musi być bardzo ograniczona jednak
krótka ławka
pula,
jest, tak.
Więc może dlatego to tak wygląda, jak nie wygląda, że te małżeństwa potem są nieudane, bo nie ma jakby kogo z kim sparować.
Czyli jest, no bo czyli jest skończona liczba osób w Polsce, które nie mają żony i męża, a chcą być w telewizji. Tak?
Nie, no zobacz, no ja też nie mam, ale nie zgłosiłabym się,
A dlaczego, Magda?
Już raz to o tym rozmawialiśmy, że nie powiem, do którego show poszłabym prędzej.
Ja pamiętam.
Ale... Do rolnika?
Po prostu ta wiwisekcja twojego życia i to, że TVN pokazałby absolutnie wszystko, nawet gdybym przez przypadek się podrapała po tyłku, to by było pokazane w prime time'ie we wtorek wieczorem. Mimo, że no, takie rzeczy się dzieją i tak dalej i moje jakieś potknięcia językowe i tak dalej, wszystko by musiało być pokazane. Z niewiadomego powodu.
I teraz mam właśnie też pytanie, bo to wszystkie są pokazywane te potknięcia. Ja sobie zdaję sprawę, bo o tym mówiłyście tam nieraz w redakcji, że istnieją jakieś społeczności, grupy na Facebooku, które analizują te odcinki. Tak. I czy to jest właśnie, a propos One Piece ma fajnych, oddanych fanów, a takich tu pierwszego wręcz, czy ci fani są fanami, czy to jest taka szydera, jak tutaj sobie czynimy nieraz w redakcji, że patrzcie, bo znowu zabrali ich do obozu koncentracyjnego?
To są,
znaczy wiadomo, że są, jest mnóstwo kąśliwych uwag, ale one wynikają z tego, że ci ludzie naprawdę od lat oglądają ten program.
I są zafascynowani, tak. Potrafią na podstawie jednego krzywego spojrzenia stwierdzić, że już ta pani się temu panu nie spodobała. On już sobie coś tam konkretnie o niej pomyślał i tam już jest fachowa analiza psychologiczna od pani Irki, wiesz, tam skądś.
No tak. I jeszcze dodatkowo dostaje się też rodzinie, znajomym, wszystkim. No to jest bardzo skomplikowane, też toksyczne bardzo środowisko, ale to tak jak chyba jeśli chodzi o fanów, no to wszystkie programy tak mają, bo nawet rolnik, który pokazuje śliczną Polskę, slow motion, motylki latają, pszczółki i tak dalej, no to też tam są komentarze podobne, nie?
A czyli TVP generalnie realizacyjnie chyba trafia lepszą porę roku?
No tak,
i lepiej
no, generalnie nawet jeśli, mam wrażenie, że nawet jeśli rolnik byłby realizowany w najgorszej zimie stulecia jakiejś w Polsce, to by było śliczne, po prostu by było ślicznie, bialutko, bajkowo i tak dalej. Bardzo stawiają na to, żeby ten program był piękny w obrazku, żeby pokazywać piękną polską wieś, a wcale to nie umniejsza jakimś tam sytuacjom, dramą w programie i tak dalej.
Ja na przykład oglądając Rolnika się jakoś nie skupiam na tym, co się dzieje w tle, tak? Czy ta wieś jest brzydka, czy ładna, czy to gospodarstwo jest zadbane, czy nie. Aczkolwiek widać, że ktoś nad tym panuje i myśli, jak to będzie wyglądać w obrazku, ale po prostu formuła Rolnika jest inna, że tam bohaterowie mają czas na poznanie się, mają jakieś wspólne zadania do wykonania, więc inaczej są zupełnie rozłożone akcenty, ale fakt, że to się dzieje gdzieś w fajnych takich okolicznościach przyrody, raczej sprzyja i wpływa na to, że my odbieramy po prostu wiarygodnie tą sytuację.
Tak.
To może to jest dlatego, że TVP jest polską telewizją, a TVN chce nam zohydzić Polskę jako amerykański
tutaj
okupant.
Ślub od pierwszego wejrzenia to jest najbardziej polska produkcja TVN-u. Tylko niestety pokazuje Polskę w takim brzydkim dosyć wydaniu.
To jest niezrozumiałe, bo mówię, rolnik ma to, że wiecie, sadzają tę Martę Manowską z uczestnikiem na tle jakiejś altany z kwiatami i to w ogóle wygląda po prostu to ładnie. A ślub i produkcja ślubu sadza tych uczestników na przystanku PKS, gdzie za nimi wiadomo, co jest narysowane, wyobrażacie sobie tę część ciała, i ich nam nagrywa. No.
Mamy też inny program w telewizji, skończę na chwilę ze ślubem, bo mam tutaj przed oczami teraz zupełnie inny obrazek. Mam tu obrazek bogatej Polski, w której są bogate kobiety, które mają też bogatych mężów, albo są tak bogate, że ich mężowie nie muszą wcale pracować, są wręcz aż tak obrzydliwie bogate, że...
Są świadomymi boginiami.
Są świadomymi boginiami. Mówię tu o programie, o polskiej wersji amerykańskiego show The Real Housewives of coś tam. Tutaj mamy znane w Polsce jako Żony Warszawy, jeśli dobrze zapamiętałem. Żony Warszawy, ja generalnie Real Housewives kojarzę z wersji z Miami, gdzie była Joanna Krupa, z tego co pamiętam. I tylko tyle właściwie też wiem o tym programie, ale obejrzałem sobie zwiastun tego i przyznam szczerze, że to co zobaczyłem, to jakie tam są postaci, skłania mnie ku temu, że ja wolę jednak tych zwykłych Polaków na przystanku autobusowym oglądać, niż te osoby, które tam są, nie dlatego, że są bogate, tylko dlatego, że są odpychające. Ja jednak mam jakąś sympatię w tym ślubie, że tam okej, no może są zagubieni, może są zdesperowani, może faktycznie coś w tym jest, może ta Polska nie jest taka ładna, ale tutaj to, co pokazują, jest dla mnie przynajmniej w tym zwiastunie, bo niestety Polsat nie chce mnie wpuścić na platformę. Nie wiem, dlaczego nie mogę obejrzeć całego odcinka, oglądając zwiastun.
Ja ci pomogę się zalogować.
Zaraz, pomożesz mi, Magda. Zaraz. Dobrze. Żony Warszawy. O czym jest ten program Żony Warszawy? Jest jakby totalnie inną rzeczą, bo tu nie ma randkowania.
O bogatych paniach, które chciały się pokazać w telewizji.
O,
podzielić się swoim życiowym sukcesem, zmiększę tę wypowiedź.
No właśnie, to dzielenie się tym życiowym sukcesem widziałem właśnie w trakcie zapoznawania się, doktoryzowania się z tego programu, które trwało chyba 5,5 minut dokładnie, bo tyle trwał materiał o bohaterach. I sobie wypisałem nawet, kto tu występuje. Przytoczę sobie moje notatki. Anita, która jest ikoną mody.
Nie jest.
Z taką ikoną, że nikt jej wcześniej nie znał.
Wiesz, mój mąż jest biznesmenem w branży medycznej, chyba tak można to określić. No tak, i ma dużo ubrań.
Ma dużo ubrań i przedstawia się jako ikona mody, która jest zajebista. Tu będziemy się cenzurować albo nie, bo to jest w sumie zwykłe słowo. Mamy też Annę. Anna jest, co charakterystyczne jest to, że bardzo kocha Versace.
Jest moja ulubienica, bo ona jest z nich najbardziej autentyczna, bo po prostu mówię wprost, że rodzice męża dali na biznes, poinwestowaliśmy w nieruchomości, mamy teraz hajs z nieruchomości. Tak wydaje pieniądze.
I co jest najśmieszniejsze, Polsat zrobił najlepszą reklamę, ponieważ pierwszy odcinek rozgrywa się w jej hotelu. Na Mazurach, nie?
Może to jest ten sam sposób co TVN, czyli znajduje sobie miejscówkę gdzieś tam, mają za free, nie?
Nie, czy one będą tyle, później wszystkie tutaj, pokazywały swoje miejsca. Lecę dalej.
Dobrze. Monika, która na początku przedstawia się jako certyfikowany znawca diamentów, co już brzmi dosyć niezwykle, ale obecnie jest królową w branży kosmetycznej.
Ona jest naprawdę królową.
Ona akurat znam tą panią, no.
Nie powiemy tu nazwy firmy, ale to są kosmetyki, które stosujecie również.
Znaczy, nie, ona wymyśliła taką specjalną rękawicę do zmywania makijażu.
I to faktycznie to jest hit i nie tylko w Polsce, Europie, rynku. Ale chyba też nawet w Stanach o tym mnóstwo jest. Także to jest faktycznie osoba, która się dorobiła na konkretnej firmie. Tak.
Ale czy ta rękawica nie jest rzeczą jakąś niepodrabialną? Ona jest jakaś szczególnie fajna?
No ona była pierwsza, więc jak zrobisz patent, no to jesteś zwycięzcą.
Okej, dobra. Sara prowadzi firmę software'ową. Pracuje zdalnie, nie tak jak my w wirtualnej Polsce, niestety. Jesienie spędza nad jeziorem Como. I ona mi się wydaje najbardziej normalna.
O, niestety nie.
Nie? O,
ona jest najbardziej też wulgarna.
Ona jest przyjaciółką Moniki i to też dla mnie było przykre rozczarowanie, że dwie panie, które gdzieś są z takiej branży high-tech i rzeczywiście, powiedzmy, osiągnęły ten sukces własnymi rękami, a okazują się najbardziej toksyczne.
O, to zaraz do tego przyjdziemy.
I to też dziewczyna, która mówi do kamery takie teksty w stylu obsrać się złotem. Myślę, że to bardzo przystaje osobie, która uwielbia luksus i prestiż i tak dalej. Ale to tylko ja.
Magda. Nie mówię teraz do Magdy, ale o bohaterce tego programu.
Nasza ulubienica.
Przedstawia się jako osoba, która inspiruje kobiety, jest autorką książki, przynajmniej jednej, którą pokazano na tym zwiastunie. Jest autorką świadomej bogini. przedstawiać jako osoba, która powinna być prezydentką, jednocześnie sobie jeszcze jedną rzecz, chodzi w tym programie i gada do siebie cały czas.
Jest totalną wieśniarą.
Jest totalną wieśniarą, kto powiedzie głośniej.
Kiedyś było coś takiego, że mówiło się zawód kierownik, nie? I on się po prostu urodził, on jest kierownikiem. Nie, że jest jakiś konkretny zawód, tylko kierownik. To teraz jest tak, że zawód mentor. I to jest to mniej więcej to samo, coach.
Ale ona to wygląda na tym zapowiedzi jako osoba, która coachuje samą siebie, bo widzę do lustra i opowiada sobie, że jesteś zajebista, jesteś taka super pięknie wyglądasz.
A potem siada do jednego stołu z tymi paniami i wypytuje je, a co robi twój mąż, a co robi twoja siostra, a ile ma lat, czyli taka totalna baba z rynku, z Radomia.
Okej, okay. Mamy też Kasię, która, cytuję, przede wszystkim jest mamą, fotografuje swoje dzieci i na tym zarabiła dużo pieniędzy.
Tak, to jest dla mnie też najbardziej kontrowersyjne, że tutaj Polsat wybrał taką panią, która niby jest rozpoznawalną fotografką, a zarabia na swoich dzieciach.
To jest tylko Insta, nie? Z tego, co ja zrozumiałem. Że ona...
No tak, tylko że ona już parę znanych dzieci fotografowała i jakby wypłynęła bardzo na
Wypłynęła na swoich, a potem fotografowała inne.
No tak, tak. Dostała, ona też tak mówi. No.
Dostała na Insta ubranka i pokazuje je na swoich dzieciach i z tego jest hajs. Okej. Okay. No. Trochę takie wykorzystywanie, child labor, nie?
Tak.
I jeszcze jedna osoba, na sam koniec, Basia, czyli lekarz, dentysta, implantolog, która posiada 3 kliniki, której mąż nie pracuje, bo już nie musi, bo ma tak bogatą żonę, a jedną z tych klinik, które ma, jest właśnie w Dubaju. Mm-hmm, tak i to jest. Wygląda na bardzo obrzydliwie bogatą osobę.
Chociaż... Tak jest. I to jest właśnie ta, która potrafi się złotem.
A, to ona
Ale
się
ona jest
złotem.
Największą sztywniarą. I ona nie pasuje bardzo do całej reszty tych pań.
No prawda? Dobra. I mamy teraz jest, te, nie wiem jak było, 8, 7, nie pamiętam ile wymieniłem, ale to są te wszystkie kobiety. I co jest ich zadaniem w tym programie? Bo ja tego nie kumam.
Pokazywać swoje życie.
Ale one są, ale one co? Ale one są razem.
Patrz
zamykają
i
w jednym miejscu? Jak to
zamykają
wygląda?
W jednym pokoju bez okien.
Każą się bić. Nie wiem, o co chodzi w
programie. Odpalają Instagramy.
Polsat u mnie w show. W przeciwieństwie do TVN-u. Więc Polsat wie, że jak pokażesz kobiety, które powinny cię olśnić klasą, szykiem, bo mają takie cudowne życie z Instagrama, a posadzisz je w jednym miejscu i zamkniesz na jakiś czas, to okażą się toksyczne baby, wredne, z po prostu z taką mentalnością z podwórka. I to już wychodzi w pierwszym odcinku.
Okej. Okay. Na razie mam jeden, czy już są dwa? Nie, jeden wyszedł do tej pory, tak?
Tak, dzisiaj drugi wychodzi.
Jak to się, i to jest generalnie ta sama zasada, która jest też amerykańska. Czyli mamy te bogate panie, które tam na siłę są gdzieś ściągane w jedno miejsce, mają rozmawiać. Trochę Big Brother, nie? Tylko, że...
Tak, no tak.
Jak długo trwa takie zamknięcie? Czy po prostu to są sytuacje, które są inscenizowane? To jest
reżyser... Inscenizowane totalnie, no
po prostu idą na kolację.
Pierwszy odcinek gdzieś sobie pracy, pojechały tak. Razem na Mazury, w drugim odcinku mają już razem pojechać do Sopocki Hipodrom, tak? I udawać, że są damami z Ascot, więc myślę, że tutaj to nie jest tak, że one są zamknięte ze sobą i stąd wynikają te napięcia, tylko jest to bardzo umiejętnie wyreżyserowane i też myślę pewnie napisane pod scenariusz, bo widzę, że niektóre z tych pań chyba już mają takie zdolności dosyć aktorskie wyrobione.
Dobra, a i to jeszcze mi powiedzcie, i co jest tutaj do oglądania tak naprawdę? Gdzie jest jakiś taki haczyk, co miałby mnie zachęcić? Bo wszystko, co powiedzieliśmy, mnie zniechęca do oglądania.
No właśnie,
no nie
być
wiem,
może w kontrze do
kiedy
tego
ostatnio
ślubu.
Kupowałeś sobie coś z Versace. No, będziesz wiedział, co
jest. Kiedyś z Hurgady przywieźli mi rodzice koszulkę kupioną na targu. Powiedzieli, Michał, mam dla ciebie super prezent. Nie, otwieram tę koszulkę, która była trochę za mała na mnie, bo ja wtedy byłem nieco potężniej budowany, powiedzmy. I było napisane Versace World. Dostałem koszulkę Versace i tyle wiem o Versace. Ale nie chciałbym poznawać tego. Dla kogo jest
Ale
ten program?
Ale już jesteś bliżej do zostania ikoną mody.
A,
i później...
Nie mają patrzeć z zafascynowaniem na te panie i zazdrościć im tego bogactwa, mimo że te panie poszły do tego programu myśląc, że o, zdobędą tyle fanów i wszyscy będą je podziwiać. Tylko mamy sobie patrzeć na rywalizujące ze sobą baby i sobie myśleć, o Jezu, ta to jest bogata, ale przynajmniej ja nie jestem taka głupia, takie głupie rzeczy nie mówię jak ona. Więc wiecie, to jest takie trochę pocieszanie się i w kontrze do ślubu, który jest taki biedny, ale my jednak współczujemy i gdzieś utożsamiamy się, powiedzmy, po części niektórzy z tymi bohaterami, to żony Warszawy to jest taka totalna odklejka. I żebyśmy sobie popatrzyli, jak niby żyją te elity i tak sobie pomyśleli, że może wcale jednak tymi elitami byśmy nie chcieli.
Bogactwo jest przereklamowane.
No, po prostu od lat, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, od lat po prostu fascynuje nas życie milionerów i miliarderów. i lubimy sobie czytać te historyjki, co tam u nich się dzieje. Więc no, Polsat na tym korzysta. Kiedyś korzystał na tym TVN, robiąc Żony Hollywood, czy tam Żony Miami. O, jedyne, co było inne, to to, że nie trzeba było tworzyć między nimi na siłę relacji i dram naokoło. Po prostu one opowiadały o swoim codziennym życiu, czyli kamery z nimi chodziły od warzywniaka po butik Diora, po coś tam. I no też wypowiadały się te dziewczyny inaczej, no bo po prostu opowiadały, chwaliły się swoim życiem i nie było potrzeby, żeby nadawały na kogoś innego i obmawiały ich, więc to była taka różnica. No ale tak, no nic w tym nowego, nie, że lubimy sobie tak popodglądać.
Czyli wabikiem jest tutaj toksyczność, ludzie, o której wspominacie, i to widać już od razu.
Tak, taka troszkę polska zawiść, nie?
No dobra, no nie, mnie to tak nie przekonuje do
oglądania. A co, ślub? Ślub bardziej, tak?
No wiecie co, no ja naprawdę w błyskawicznym tempie musiałem poznać dwa programy dzisiaj i naprawdę mimo wszystko, mimo tego mojego zdziwienia całym tym TVN-em, tym jak jest pokazywana Polska, czyli tak z nienawiścią taką, obrzydzeniem, to jednak wolę tą Polskę, którą mam na co dzień, tak, którą przemieszczam się komunikacją miejską, starym Peugeotem, jadąc po mieście, to jednak jest coś
jeśli
bardziej.
Jeśli pijesz do mojego, to nie jest taki stary?
Nie, do mojego, ja mam Peugeota, starszego, ja mam aż 15-letniego.
No to się idealnie nadajemy się do programu jakiegoś TVN-u, tak, staniemy sobie gdzieś tam na przekopie Mierzei, który jest też cudem technologii i w ogóle myśli inżynierskiej w tym kraju, także...
Pracownik od pierwszego wejrzenia. Dobra, ja z tych dwóch wybrałbym jednak TVN-owski mimo wszystko, a jaka jest na koniec tego semestru, jaka jest wasza decyzja? Czy jednak ślub, czy jednak te żony mają szansę u was bardziej z tej
chwycić? Wszystko zależy, czego oczekujesz, no bo to są jednak trochę inne formaty. Ja oglądam ślub, no bo jestem ciekawa, jak ci ludzie się odnajdą w tych relacjach. Czy jednak wygrają takie uprzedzenia, czy jednak będą otwarci, żeby spróbować i jakoś się dogadać, czy zaraz wyjdą, jakie problemy tak naprawdę mają ci ludzie, dlaczego nie mogli sobie znaleźć normalnie kogoś w życiu i musieli się zgłosić do tego programu. No a Żony Warszawy też chcę obejrzeć dalej, bo jestem ciekawa, bo mnie to jednak bawi, pokazanie takich dram i takiej toksyczności w tych złotych kieckach i te panie takie przekonane tej swojej wielkości.
Mimo, że jesteś świadoma tego, że to jest reżyseria w dużej mierze.
Tak.
Okej, a Magda?
No niesamowite w Żonach jest to, że osoby, które kreują się na elity, na osoby, które mają mnóstwo pieniędzy, które mogą robić z tymi pieniędzmi, co tylko im się wyobrazi, czyli rano być w Rzymie, po południu być w Bangkoku. Mają taki niski poziom kultury osobistej, to mnie fascynuje, ale jakbym miała wybrać jeden, mimo że bardzo wolałabym już odciąć sobie w ogóle wszystkie kable w domu, poprzecinać, no to ślub bym oglądała, żeby wiedzieć, czym istnieje miłość na tym świecie.
Czyli TVN nie
może
robi...
pieniądze są, to wiem, ale może miłość jeszcze.
Czyli TVN nie robisz to źle, ale robisz to dobrze w sumie.
Będziemy
oglądać dalej. Dobra, a teraz, żeby was troszkę po tym takim szambie, który tu oblaliśmy tymi programami, przejdziemy do fajnych książek. Zapraszamy na kącik książkowy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Wydaje mi się, że ten odcinek będzie miał strukturę bliźniaczą do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, ponieważ wtedy też po chyba tych reality shows, które sobie omawialiśmy w Nowej Romów, też były książki.
Taka odtrutka.
Odtrutka i też takie trochę przygotowanie, że teraz będzie, też chyba to mówiłem rok temu, że dni będą coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, prąd coraz droższy, więc wyciągniemy sobie świeczki i będziemy przy tych świeczkach mogli, zamiast na komputerach, które trzeba ładować, w tabletach, będziemy mieli książki, będziemy te książki mogli czytać.
Po prostu Fedor jak taka... Pora roku, nie? Nadchodzi.
I te same
z
żarty w kółko odpowiada.
Same.
Dobra, już nie żartuję.
Nostalgia się włącza ci jak.
Powiedzmy teraz o czymś smutnym, żeby nie było za wesoło w tym podcaście. Może Marta, może ty masz coś smutnego, co czytasz ostatnio i chciałbyś tutaj naszych widzów jednak po tej dawce humoru
przytłoczyć. Ja czytam poważne rzeczy, może niekoniecznie smutne. Ale z racji tego, że festiwal filmowy w Gdyni zbliża się wielkimi krokami i zbliża się w ogóle taki sezon, kiedy w kinach jesienią będziemy mieć dużo nowych filmów, w tym polskich, no to ja stwierdziłam, że chcę sobie troszkę odświeżyć niektóre książki, których ekranizacje wkrótce zobaczymy.
Czy są to lektury szkolne?
Matko jedna Boska, tak. Jaki trigger warning od
tak,
razu.
Tak, ostrzegamy. Ja sięgnęłam po raz drugi do chłopów. Dlatego, że w liceum nie podobała mi się ta książka. Jakby wiecie, no zmuście 17-latkę do czytania o przygodach wieśniaków napisanych takim językiem XIX-wiecznym.
Chłopi to arcydzieło, ma jedno z ulubionych książek.
Ale ja wtedy nie skumałam. I teraz dopiero jak czytam to ponownie, to widzę, że okej, to ma sens, to może kogoś nawet zaciekawić i też mam inne podejście niż te ponad 10 lat temu, do tego, jak może wyglądać życie na wsi i jakie tam są problemy. Więc mam nadzieję, że ta lektura troszeczkę mi pomoże w odbiorze filmu Chłopi, który będzie w takiej dosyć nietypowej formie, bo jest to film realizowany znowu przez twórców twojego Vincenta, czyli będzie to taki film grany przez aktorów, ale my zobaczymy w formie malowanej przez prawdziwych malarzy.
I tu się muszę ja przyznać, ponieważ ja twojego Vincenta nie obejrzałem nigdy.
A jest na Netflixie.
Że ta forma jednak dla mnie jest niezbyt ciekawa. No może jeśli chodzi o Vincenta, tak. Chłopów, których mówiłem, że ja bardzo lubię, to prawdopodobnie obejrzę, ale...
Wygląda to super na zwiastunie, więc to będzie tak, mi się wydaje już teraz, że ta ekranizacja Chłopów będzie naszym polskim kandydatem do Oscara.
Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że film miał właśnie kilka dni temu premierę na festiwalu w Toronto chyba. Tak. I zbiera jak dotąd entuzjastyczne reakcje zagranicznych krytyków. No ale chłopi to chłopi, ale zaraz przecież czeka nas Znachor na Netflixie.
To kolejny
Więc
trigger warning. Ja,
żeby wiedzieć już, co mam krytykować, no to zapoznałam się z oryginałem, czyli z książką i byłam dosyć pozytywnie zaskoczona, że książka napisana w latach 30. wciąż jest zrozumiała i wciąż jest napisana właśnie takim językiem, myślę, dostępnym dla każdego. Zaskoczyło mnie to, że finał tej historii książkowej jest troszkę inaczej pokazany niż w filmie Hoffmana, który dobrze znamy.
To dawaj, jakie są różnice? Myślę, że ta książka jest na tyle już wiekowa, że możemy zdradzić
różnicę. No, przede wszystkim wszyscy pamiętają tą kultową scenę, w której Piotr Franceschi mówi na sali sądowej, że to jest profesor Wilczur. Otóż w książce tak nie było.
Mówi, że to nie jest profesor.
Nie, ten pan rozpoznał go, ale wstydził się to powiedzieć powszechnie, dlatego że wiedział, że on by troszkę na tym stracił, no bo on przejął klinikę po profesorze Wilczurze i najpierw myślał tak w swoim interesie, że dla niego to będzie niekorzystne, no ale miał wyrzuty sumienia i później na drugi dzień się przyznał, ale już to się rozegrało poza tą salą rozpraw, więc finał troszeczkę po prostu inaczej był przedstawiony, no ale wymowa jest niezmieniona, więc wydaje mi się, że akurat filmowo ta scena ładniej wyglądała u Hoffmana. Jestem ciekawa, jak wybrną z tego twórcy Netflixa, bo po obejrzeniu zwiastunu mam lekkie obawy, że to tam dużo będzie zmienione, zwłaszcza,
scena
że...
Scena jest miłosna, czy mi się wydawało?
Że w zwiastunie widzimy dwie sceny łóżkowe, a ich w książce nie ma.
O kurczę, co to Netflix znowu robi? No. Czy mamy tam osoby o innym kolorze skóry
znowu
też?
Pewnie tak, dokleją. No przede wszystkim będzie też zmieniony zawód. Jezu, jak się nazywa córka?
Ania?
Marysia.
Ania to
Marysia
jest
była
Dymna.
Ekspedientką w sklepie, tak?
Tak?
W książce
się.
I w filmie Hoffmana.
A tu jest?
A teraz będzie kelnerką w karczmie.
Ty to jest wciąż w latach
to
tam
jest szokujące
wcześniejszych?
Dla was.
No dla mnie to jest szokujące, no bo jak? Jako pracownica sklepu miała kontakt...
Trochę nie wiem, co ma to na celu. Ale, co zostanie zmienione, że było istotne, żeby ona była kelnerką.
No ale czy zawód kelnera, kelnerki w tamtych tak dawnych czasach, bo to jednak jest jakieś tam cofnięcie, tam powiedzmy kilkadziesiąt lat wstecz, był wtedy? Bo to tak trochę mi już anachronizmem trąci.
Nie wiem, pytaj Netflixa.
Dobra, będę pytać. Panie Netflix, ja żądam wyjaśnień. Czy masz teraz coś jeszcze jedną lekturę szkolną? Nie, to Znachor nie jest lekturą.
Nie mam już nic z lektur, ale mam dalej takie książki, które się nastawiam, że mi się przydadzą do pisania o filmach. Mianowicie w Gdyni też zobaczymy ekranizację współczesnej prozy, czyli książki Święto Ognia Jakuba Małeckiego. I tutaj pani Kinga Dębska, nasza polska ekspertka od takich feel good movies, zabrała się za tą książkę. No to jest historia takiej 20-letniej Anastazji, która urodziła się z porażeniem mózgowym, ale ma dosyć optymistyczne podejście do życia. Ma starszą siostrę baletnicę i ma tatę, który samotnie się nią zajmuje. No jestem jeszcze w trakcie czytania, więc nie wiem, jak ta historia się skończy, ale widzę, że tam jest taki pozytywny vibe, który bardzo mi się kojarzy właśnie z filmami Dembskiej. No a poza tym ja bardzo czekam, dla mnie to jest niespodzianka, jak wypadnie film o Tadeusze Kościuszce. Mhm. Ja jako osoba, która większość życia wychowała się na ulicy Kościuszki, w końcu poczułam się zobowiązana.
Co za przypadek.
Kto to?
W końcu poczułam się zobowiązana, żeby troszkę lepiej poznać historię tej osoby, poza tym, że nie wiem, na lekcji historii mieliśmy o powstaniu kościuszkowskim i że Kościuszko gdzieś tam się wsławił czymś w Ameryce, no to jakby niewiele wiem. Więc teraz sięgnęłam po taką książkę, która już, no nie wiem, została wydana sporządnie z 10 lat temu. To jest tytuł Kościuszko, Książę Chłopów. I jest napisana przez amerykańskiego dziennikarza Aleksa Storożyńskiego. No oczywiście z polskimi korzeniami, pan.
Prequel Chłopów.
No i dopiero zaczęłam, ale już na przykład się dowiedziałam, dlaczego ten polski tytuł to jest kos. Bo to może się komuś wydać niezrozumiałe. No, okazuje się, że Kościuszko no, to było takie nazwisko trudne do wymówienia dla Amerykanów, że wymyślili sobie, pan George Washington sobie wymyślił, że będzie po prostu kosko nazywał.
No to ciekawostka, wiedziałem. Znaczy też całe szczęście, że nie mieszkam na ulicy znanej osoby, nie muszę czytać książek. Ja mieszkam na bardzo, czy też mieszkałem na bardzo randomowej nazwie Stylowa, więc...
Dlatego ten Versace.
Mogłeś twój styl czytać.
Versace World, no ale to już dobra. Nie mówmy tutaj o mnie po raz kolejny. Dobra, może teraz Magda, co
ja
tam
ja się urodziłam i się wychowałam. Może nie urodziłam, ale wychowałam się przy ulicy Łowickiej. Łowiłam ryby w swoim życiu, ale teraz wyłowiłam taką książkę. Ha?
A może to chodzi...
Widzicie ten połączenie?
Okay.
Grabarki.
Od najlepszych.
Grabarki, długi cień wojny w Bośni, to już wiele mówi. Krwawa tak. Wojna w Bośni,
teraz
lata 90.
Teraz się nie będziemy śmiali raczej.
Ponad 100 tysięcy osób zostało brutalnie zamordowanych, no i te wszystkie ciała zostały pochowane na terenie Bośni. Nie wiem, czy kojarzycie tam geografię Bośni, ale mniej więcej tereny tam, gdzie Banja Luka, Srebrenica i też okolice Mostaru. Tam znajdują się masowe groby, które były pochowane no, w lasach i tak dalej. Nikt nie wiedział dokładnie gdzie i tak dalej. Wiedzą o lokalizacjach tych masowych grobów ci, którzy na przykład byli, nie wiem, kierowcami ciężarówek, żołnierze serbscy na przykład i tak dalej. Czasem też lokalni mieszkańcy. No i jak to jest? Zadała sobie pytanie dziennikarka Taina Terevonen, zadała sobie pytanie, jak to jest szukać tych masowych grobów, odkopywać szczątki, co się z nimi później dzieje, no i jak reagują rodziny. Czy im to jest potrzebne do zamknięcia jakiegoś rozdziału w życiu, czy nie chcą rozdrapywać tej traumy, czy chcą zapomnieć. Czasem jest tak, że ktoś już pochował swojego zmarłego z rodziny członka, a się okazuje po latach, że w innym grobie są kolejne szczątki i trzeba dokonywać ekshumacji. Bardzo traumatyczne przeżycie, no bo wiecie, były te groby były później, żeby je zamaskować, były też przenoszone, więc wiadomo, co się działo z tymi ciałami i tak dalej. W różnych grobach różne części ciała znajdowały się. No i Taina spędziła kilka lat z bośniakami, którzy z antropologami i innymi ekspertami, którzy pracują przy masowych grobach i opowiedziała o tym, jak to wyglądało. Opowiada o 2013 roku, gdy odkryto masową mogiłę w Tomasicy. 400 ponad ciał. Wyobrażacie sobie? 400 ciał wyciągano każdego tam dnia przez nie pamiętam ile dni, chyba 60 dni trwały prace przy tym masowym grobie. No i co z tym zrobić? Mhm. Nie? Trzeba to wszystko w halach, w kostnicach i tak dalej. Kwestia tego, jak rząd się w to angażuje, ile jest pieniędzy na to, jak przechowywać kości w trakcie upalnego lata, jak sobie radzić z zapachem, jak reagują rodziny. No niesamowite to jest, niesamowicie straszne, ale też ta książka taka pełna jakiejś takiej nadziei, wiecie, że ci ludzie zamykają jakiś rozdział trudny w swoim życiu, jakoś rozliczają te wojny, to co się wydarzyło. No i z Tainą porozmawiałam ostatnio i tak sobie rozmawiałyśmy o tym, jak historia zatacza koło i tak dalej. Mieliśmy przykład w Ukrainie, Buczy i tam też znalezionych masowych grobów, że to jest taka historia niestety, która może się wydarzyć wszędzie i w sumie nawet nie za niedługo, bo wiecie, w Bośni to się wydarzyło od tak, nagle sąsiad sąsiadowi po prostu był wrogiem. No tak, bardzo taka przyjemna historia, o której kolejny raz tutaj opowiadam, także tak sobie, no, słuchajcie, naprawdę mocne.
Jaki tytuł jeszcze raz powiedz, przypomnij?
Grabarki. Długi cień wojny w Bośni, wydawnictwo Czarne.
Czyli jeszcze ktoś po tym, co mówiła Marta i teraz Magda, ma ochotę dalej słuchać pani Mirosławo, jest tutaj pani z nami. Mam nadzieję, że tak, ale po tym, co ja powiem, to już na pewno pani to nie będzie, ponieważ ja mam książkę science fiction. Ja mam książkę science fiction, powiem tylko szybko. W ogóle to był zupełny przypadek, że ja dzisiaj o tym mówię, ponieważ szukaliśmy książek, a ja ostatnio czasie nie mogłem czytać, bo byłem zajęty innymi sprawami. Ale okazało się, że w tym roku czytałem jedną książkę i teraz jest ekranizowana przez Netflixa. Książka nazywa się Problem trzech ciał. Właściwie chodzi o trzy ciała niebieskie, żebyście nie myśleli, że to jest jakieś innuendo zawarte w tym tytule. Nie ma. Jest to książka autora chińskiego pisarza Liu Cixin. Niestety nie jestem dobry z chińskiego.
Zajebiście jesteśmy.
Ale szkolisz się, widzę. Japoński i chiński w jednym odcinku.
Tak, no ja tutaj głęboko w Azję poleciałem. Wydana w 2006 roku, kolejny tom w 2008, kolejny w 2010. Bardzo długie książki, bardzo szybko pisał pan Liu Cixin. Książka, która jest nagradzana w ogóle, to jest w ogóle pierwsza w historii książka, która otrzymała nagrodę Hugo, mimo że nie była w oryginale napisana w języku angielskim, tylko po prostu tłumaczona z chińskiego na angielski, więc docenili tutaj pana pisarza. W ogóle na okładce ma polecajki od Baracka Obamy i Marka Zuckerberga, że to jest taka super lektura, oni się nie spodziewali.
Barackowi to ja akurat wierzę w polecenie.
A widzisz, czyli zainteresowałem cię Barackiem Obamą. Dobrze. Zainteresuje cię też zwiastun, bo ja widziałem i czytałem tę książkę i w ostatnim czasie, ten zwiastun co prawda ma już 2-3 miesiące, ale zobaczyłem, że on jest i Netflix produkuje teraz serial o takim samym dokładnie tytule. I ja się zastanawiam, jak oni chcą to zrobić, ponieważ to jest naprawdę gigantyczna, to jest jakaś epopeja rozgrywająca się w ogóle na trzech płaszczyznach czasowych, w czasach komunistycznej rewolucji w Chinach, w czasach zmienionej troszkę nieco rzeczywistości, w której Chiny coś tam troszkę rządzą tym światem i w dalekiej przyszłości, w której mają przybyć przybysze z innej planety w ogóle.
Czyli takie dark tylko w Chinach?
Takie trochę wymieszane, tak momentami, no bo główną bohaterką, przynajmniej w tym pierwszym tomie, jest osoba, której ojciec został zabity przez tych Hun Weibinów, czyli takich tych czerwoną gwardię chińską za to, że tam był wrogiem rewolucji. Ona za karę trafia do miejsca, które wydaje się jako baza wojskowa, która ma służyć do tego, aby swoim sygnałem zagłuszać satelity szpiegowskie zagraniczne, które chcą Chinom zaszkodzić. A tak naprawdę okazuje się, że ta baza służy temu, by nawiązać kontakt z obcą cywilizacją. Czyli mamy taki program SETI chiński w latach 60. mniej więcej puszczony, czy nawet wcześniej. I ona przypadkiem nawiązuje ten kontakt, ale ona się nie zdaje sobie z tego sprawy. Wysyła sygnał, po 8 latach przychodzi odpowiedź, która brzmi: nie odpowiadaj na tę wiadomość, ponieważ oni cię zlokalizują i przyjdą zgładzić ziemię. A ona, jako że miała taką traumę związaną z Chinami, z tym rewolucją, zabijaniem ludzi i tak dalej, nienawidzi ludzkości i na tę wiadomość odpowiada. I potem fabuła przeskakuje do przodu.
Dobra.
Fabuła przeskakuje do przodu, no i mamy tutaj zupełnie jakby innych bohaterów, inną akcję, w której i mamy detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę fali samobójstw, którą popełniają naukowcy na Ziemi. Naukowcy na Ziemi, i który też jakby takim motywem przewodnim jest to, że oni przed oczami widzą jakieś odliczanie. Jakieś nagle coś się dzieje takiego, że mają jakieś różne halucynacje, odliczanie, a przy okazji w tej współczesności, w tej książkowej, istnieje taka gra, taka VR-owa, virtual reality, która nazywa się właśnie Trzy Ciała. I gra polega na tym, że mamy taką jakąś tam obcą cywilizację, w której jest planeta, na której są trzy słońca i jakby na tej planecie dzieją się różne rzeczy, jakieś tam tornada, jakiś okres chaosu, okres spokoju i tak dalej. I generalnie założeniem tej gry jest wygranie jej w taki sposób, żeby rozwiązać problem, jak ta planeta mogłaby przetrwać. I w trakcie tego, jak się czyta tę książkę, okazuje się, że ta wirtualna rzeczywistość tak naprawdę to nie jest rzeczywistość wirtualna, tylko to jest jakaś projekcja z tej innej planety wysłana na Ziemię i ludzie myślą, że to jest gra. I to, co oni oglądają, to jest tak naprawdę jakiś widok na to, że ci, którzy mają przylecieć za 450 lat mniej więcej i zniszczyć planetę, są tam. Generalnie Wow, nie, jak to...
To
a po 7 dniach ktoś do ciebie dzwoni i mówi, że tam zaraz umrzesz, tak?
No trochę tak jest, że ludzkość spodziewa się zagłady. Ludzkość dzieli się nagle na 3 frakcje. Ci, którzy nienawidzą ludzkości, chcą, żeby oni przyszli i pozabijali. Ci, którzy chcą pomóc tym obcym, żeby rozwiązać ten problem 3 ciał tytułowych, żeby ta planeta ich przetrwała, żeby oni nie przylatywali. I jeszcze jedni, którzy chcą być jakby trochę takimi kolaborantami, ale w zamian za to, że ich rodzina mimo tej zagłady przeżyje. No bo ci z tej obcej planety chcą tu przylecieć na Ziemię, żeby po prostu uniknąć tej zagłady tam, bo wiedzą, że tam muszę nic nie da zrobić. Ale Ziemianie coś z tym problemem, co chciał, próbują zrobić. To jest pierwszy tom. Nie wiem,
ale
co jest
mi
dalej.
Teraz zaimponowałeś, że byłeś w stanie to streścić.
No, tak dosyć logicznie nawet. Ale mówisz, widziałeś już zwiastun, czyli to zaraz będzie na
Widziałem Netflixie. Zwiastun. Premiera na Netflixie jest w styczniu albo w lutym. Jakoś tak początek 24 roku.
Serial?
Tak, serial.
O, top seriale.
No ale przyszły dopiero rok 25. Generalnie ta książka była już zekranizowana przez Chińczyków kilka lat temu i z tego, co przeczytałem, dostępne za darmo na YouTubie. Jak ktoś sobie zespoilować, nie chce czytać, a tego, to może sobie serial po chińsku obejrzeć na YouTubie albo poczekać na Netflixa.
Będzie amerykańska wersja, czy tam będą chińskie?
Nie, normalnie są, to się dzieje tylko w Chinach. To jest troszkę jest Amerykanów, trochę jest Chińczyków, to jest jakby taka globalna. To jest pisane przez Chińczyka. Bardzo dużo jest wątków chińskich, ale takich bardzo ciekawych, bo sam początek tej książki, tej rewolucji, o tym, jak tam zabijali wrogów rewolucji, super się doczyta. Nawet mi się te fragmenty na początku bardziej podobały niż ten wątek science fiction, który się powoli zawiązywał, aż w końcu eksplodował tam gdzieś pod koniec tej książki. Jeśli nie chcecie sobie spoilować, nie czytajcie, poczekajcie na serial, jest dosyć trudna momentami, bo powiem szczerze. Czasami się tam akcja po prostu w takie zakątki filozoficzne zmierza, ale jak Netflix zrealizuje to tak dobrze jak One Piece teraz zrealizuje, to będzie z tego hit. Naprawdę może być to bardzo, bardzo, bardzo fajna, jeśli oczywiście będą się wiernie trzymać tego, nie będą zmieniać tam na siłę, ale z tego co widziałem, to jest 1:1. Moja wyobraźnia i to co tam jest pokazane po prostu identycznie się zgadza, więc...
Niesamowite, a to też wygląda tak aferogennie. Nie, jeśli będziemy mówić o morderstwach w Chinach.
Tak, Chiny. Generalnie jest tak, że jak wydawana była ta książka po raz pierwszy w Chinach, to przeczytałem sobie, że autor sprytnie przesunął te wątki tej rewolucji gdzieś tam w środek, wrzucał w książce, żeby tam cenzura mu nie wjechała i od razu nie wydali. I dopiero później na zachodzie te wątki zostały przesunięte na początek książki i jest tak bardziej poukładane, bo tak było troszkę porozstrzeliwane. Problem trzech ciał Liu Cixin. Powiem szczerze, że no nie spodziewałem się, że przypadnie mi do gustu, ale jest to okej i serial może być też bombowy. I to tyle ode mnie tego gadania chińskiego. Jeśli ktoś tu jeszcze jest, dziękuję, że jesteś z nami, ostatni słuchaczu. Jeśli jesteś, napisz do nas wiadomość na niechuchaj@grupowo.pl, powiedz, to ja słuchałem do końca. Zostaniesz nagrodzony książką, którą znajdziemy na naszych półkach. Mam tutaj półki.
Ale my mamy podręczniki do historii i teraźniejszości.
Też mamy takie, może tego, to cię interesuje. Będziesz mógł sobie wybrać słuchaczu, czy też słuchaczką. Może coś fajnego będzie. Dostaniesz nagrodę, tylko napisz do nas. Napisz, powiedz, że to przesłuchałeś do końca, pomimo zbrodni w Bośni, znachora, chłopów i Chińczyka, który pisze o kosmitach.
Ale można też zostawiać komentarze na Spotify.
Można albo nie można. Zależy, czy włączę. Zależy, jak bardzo nas obrazicie w tym innym odcinku.
Te włączysz dziś.
Te włączę, czekamy. Dobra, to tyle na dziś. Słyszymy się za 2 tygodnie. Być może posłyszymy się również z Gdyni, bo Magda i Marta będą w Gdyni, będą łapały z łopanki, będą brali ludzi, będziemy z nimi rozmawiać, mam nadzieję. Jak nie, to wytniemy tutaj ten fragment, jak teraz mówię, że będziemy
to
łapać
jest
ludzi.
Polskie kino możemy po prostu nie przeżyć.
Będzie trochę polskiego kina, a za 2 tygodnie będziemy mówić o 3 nowych produkcjach, które właściwie wchodzą równocześnie. Będzie dużo, dużo, dużo głośno, dużo strzelania, bam, dużo przemocy, krwi i wszystkiego innego.
No, czyli jak zawsze u nas.
Czyli jak zawsze, takie. Dobra, żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.
Cześć.